Można powiedzieć, że jakby mało jest nam znane to doświadczenie Tesaloniczan, jak i apostoła Pawła w tym czasie. Cierpienia zadawane, fizyczne, zamykanie, rozdzielanie. Co to wywołuje? Człowiek może teoretycznie sobie mówić, jak Piotr, że Panie, nie zaprę się Ciebie, ale kiedy przychodzi doświadczenie, okazuje się, że człowiek nie był gotowy, przygotowany na takie doświadczenie. Dlatego apostoł Paweł, który głosił Ewangelię, on zdawał sobie sprawę, że ludzie ci nawracając się będą cierpieli, że będą atakowani, że będą wsadzani do więzień. On zdawał sobie sprawę, że wystawia tych ludzi na wielką próbę. Dlatego też troszczył się tak bardzo, aby oni byli gotowi do tej próby, żeby to nie byli ludzie, którzy fantastycznie sobie uwierzyli i w ich życiu nic się wielkiego nie stało, a później raptem spada na nich więzienie. Oni mówią, ale myśmy nie myśleli, że to będzie to kosztowało, i od razu wypierają się w więzieniu Pana Jezusa i wypuszczają ich na wolność i tyle. Paweł chciał przygotować ich do tego, aby w chwili nawet najtrudniejszych doświadczeń, aby oni byli gotowi nawet umrzeć, ale nie wyprzeć się Pana Jezusa. Jak on to czynił? Mówił im prawdę. Nie koloryzował, nie ubierał to w jakieś kwiatki. Pokazywał im rzeczywistość, że uwierzenie w Jezusa Chrystusa jest wyjście na pole bitewy, na którym oni walczą agresją, a my walczymy spokojem. Oni uderzają, my znosimy i przechodzimy dalej. A więc jest to innego rodzaju bitwa, inny sposób walki, w którym Boży lud mężnieje, ale po to właśnie, żeby nie odpowiadać złem na zło, żeby wygrywać ze złem, żeby pokonywać. A więc mamy ten zbór i mamy troskę apostoła. Czy zborowi w Tesaloniczan był potrzebny apostoł? Czy zbór w Tesaloniczan, usłyszawszy od apostoła Ewangelię i nawróciwszy się, mógł powiedzieć, Pawle, my Ciebie już teraz nie potrzebujemy, bo Ty już nam powiedziałeś wszystko, my już sobie damy radę bez Ciebie. Tak wielu robi. Myśli, Ty już wiem, o co chodzi, a więc sobie dam radę. I później widzi, że ludzie nie dają sobie rady. Nie radzą sobie po prostu, że są jak niemowlęta, które potrzebują opieki, troski, żeby mogły wzrosnąć, rozwinąć się, żeby nie zostały oszukane, zwiedzione. Więc widzimy w Biblii przez całe to Boże Słowo, widzimy opis tych doświadczeń, jak zawsze ci Boży ludzie otaczali troską, starali się, byli często odrzucani. Weźmy sobie takiego sługę jak Mojżesz na przykład. Co o nim mówi Szczepan? W tym pełnym Ducha Świętego mówieniu do tych ludzi. 7 rozdział Dziejów Apostolskich, 35 wiersz. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? Tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. Ludzie uznali, że kimże ty jesteś, że się wtrącasz do naszych spraw. Zlekceważyli tego człowieka, lecz Bóg tego człowieka posłał, aby ich wyprowadzić. I co dalej się dzieje? On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka, jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi on też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi. Widzicie, jak to działa? To cały czas tak samo działa. Wystarczy, że ludzie zaczynają lekceważyć sługi Boże, ich serce z powrotem zwraca się do starego sposobu życia, do starych reakcji, do starego działania, do pychy, dumy, arogancji. A kimże jest Mojżesz? Taki sam jak wszyscy. On się tylko panoszy i jemu się wydaje, że on wie wszystko. My też jesteśmy prorokami, my też wiemy. I do jakich rzeczy prawie, że ten lud doprowadzali ci, którzy powinni miłować Mojżesza? Buntowali lud. A potem widzimy tego Aarona, który razem z Miriam czuł się, że jest równy przecież. My też prorokujemy. Jak szybko czyni ludowi bałwana. Jak gotów jest poprowadzić ten lud do Egiptu. To jest nieprawdopodobne. A więc widzimy różnicę między Aaronem i Mojżeszem. No jeden przywódca ustanowiony przez Boga, a drugi mając poczucie, że też może być przywódcą. Mojżesz nigdy ich nie zaprowadził do Egiptu. A więc jak ważne jest to, czy to Bóg stawia człowieka w tym miejscu, czy człowiek sam siebie stawia w tym miejscu. Możemy powiedzieć z pewnością, że apostoła Pawła postawił w tym miejscu kto? Jezus Chrystus powiedział: Pawle, będziesz służył mi, będziesz cierpiał, będziesz szedł i będziesz odwracał ludzi od ciemności do światłości. Posłał go Pan. I Pan napełnił apostoła Pawła miłością znoszącą wiele przeciwności. Ile zniósł Mojżesz od tych ludzi, którzy zawdzięczali mu to, że Bóg posłał go do nich, aby on wyprowadził ich z niewoli. Zwróćcie uwagę, że wdzięczność ludzka jest bardzo chwiejna. Zwróćcie uwagę, że ludzie bardzo mało są wdzięczni. Dlaczego? Bo myślą, że im się wszystko należy. To samo później jest z Bogiem. Boże, mi się to od Ciebie należy. Co to jest? Dlaczego Ty mi tego nie dajesz? Zamiast dziękować Bogu za to, co już dał. Ci ludzie zamiast dziękować Bogu, że ich wyprowadził z Egiptu, oni narzekali nad tym, że ich wyprowadził z Egiptu. Tragedia w sumie. I teraz, jeżeli by Tesaloniczanie w ten sam sposób podeszli, zaczęli narzekać, po co ty, Pawle, przyszłeś do nas w ogóle? Po co nam zawróciłeś głowę? Byliśmy sobie spokojnie, żyliśmy sobie spokojnie w swoich domach. Mieliśmy swoje żony czy mężów, dzieci, domy nasze były spokojne. Żyliśmy jak wszyscy. Radowaliśmy się, cieszyliśmy się. Przyszedłeś i zakłóciłeś nam ten spokój i powiedziałeś nam o jakimś Chrystusie, o wspaniałym Panu, który umarł za nasze grzechy, że poszedł do nieba i wstawia się teraz za nami, a my zamiast z tego powodu mieć wielką chwałę i jeszcze większe zadowolenie, cierpimy teraz. Po coś ty przyszedł do nas, Pawle? Tak samo jak Izraelici, po coś ty możesz w ogóle do nas przyszedł? Czy nam źle było w Egipcie? A przecież narzekali, wzdychali, wołali, że im źle jest, ale kiedy tylko wyszli na pustyni na doświadczenia, już narzekali, dlaczego w te doświadczenia idziemy. A więc Paweł mógł prawdziwie mieć poczucie, że jest niebezpiecznie, że w tym momencie bardzo narażeni są bracia i siostry w Tesalonikach, że może właśnie diabeł ich tak zaatakować i nastawić ich przeciwko Pawłowi. Paweł, po co ty nam w ogóle to powiedziałeś? Przecież czy Bóg pozwoliłby, żeby jego synowie i córki ginęli w więzieniach? Czy Bóg by pozwolił, żeby rozdzierane były małżeństwa? Pawle, co ty nam przyniosłeś tutaj? I Paweł, kiedy usłyszał, że tego nie ma, że oni wygrali z diabłem, tak się ucieszył, bo diabeł właśnie tak nastawia. Radziliśmy sobie w świecie. Po co ktoś nam opowiedział o jakimś Bogu? I teraz nie dość, że mamy kłopoty, bo zupełnie inaczej wygląda to, niż sobie myśleliśmy. Zamiast wywyższania jest uniżanie. Zamiast frywolności krzyż. Zamiast pychy i arogancji służba. I człowiek może sobie myśleć, to chyba nie taka Ewangelia. Coś musiało się temu człowiekowi pomylić. Zwróciliście uwagę, że do dzisiaj jest coraz to mocniej. Paweł się mylił. Paweł nie wiedział, co mówi, a Paweł apostoł Jezus Chrystus. A dzisiaj twierdzą, że Paweł się mylił w wielu rzeczach. On nie rozumiał, co on mówił w tamtym momencie i trzeba usunąć to, co Paweł nie rozumiał. Dzisiaj są mądrzejsi od Pawła, których Bóg nie posłał. I chcą usuwać z tego nauczania apostolskiego to, co im nie pasuje. Nauczanie kobiet. Paweł był przeciwko kobietom na pewno. On bardzo nienawidził kobiet, dlatego nie miał żony na pewno. Czy inaczej? Miłował tak samo i cieszył się, kiedy się nawracały i kiedy służyły Panu. Cenił je sobie bardzo. Czytamy o tym w jego listach, ale wiedział, że nie wolno im nauczać, bo tak mówi Pan. I nie ustąpił ani na krok. A więc zobaczmy, jak podważana jest pozycja starszego przez innych, którzy mienią się starszymi i mówią, nie, to nieprawda. Ale ich nie ustanowił Bóg, bo Bóg się nie myli. Kiedy posyła apostoła Pawła i mówi, idź i odwróć ich od ciemności do światłości, to znaczy, Pawle, ja ci daję objawienie Ewangelii tak, żebyś ty im tak wyraźnie to pokazał, żeby oni nie mieli żadnych wątpliwości, że opuszczają ciemności, aby żyć w światłości oblicza Bożego. Zwróć uwagę, że kiedy czytamy ten list do Tesaloniczan, czy my byśmy tak napisali list do kogoś, kto jest w doświadczeniu cierpienia? Nigdy. Byśmy wylali z siebie taką falę niby przyjaźni dla nich. Byśmy ich pocieszali w sposób cielesny. Taki, który by nie dał im żadnych podstaw do tego, żeby wygrać w tej bitwie tak naprawdę. Byśmy ich tak ogłaskali, oluklowali, że oni by nie byli w stanie się poruszać w tych doświadczeniach i cierpieniach. A jak postępuje Paweł? Tego argumentu nie był w stanie użyć żaden z tych, którzy mogli ich próbować nastawiać. Paweł na przykład w tym drugim rozdziale, w tym liście do Tesaloniczan pierwszym pisze, no może od szóstego. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, najtrudniejszym językiem, jakikolwiek istnieje w przekonaniu człowieka do tego, żeby się zmienił, jest łagodność. Łagodnym barankiem wzgardzili prawie wszyscy. Gdyby przyszedł w sile i aniołowie szli za nim i cieli równo, to byście widzieli, jakby zaczęli go słuchać. Paweł mówi, lubicie, gdy was po policzku biją i wtedy dopiero jesteście otwarci na to. Ale kiedy ktoś do was z łagodnością podchodzi, lekceważycie tego kogoś. Taka jest natura człowieka. Dlatego diabeł osiąga swoje sukcesy, bo on leje i koniec. A Pan Jezus jest inny. A więc łagodność. Zwróciliśmy uwagę na nawet jak byliśmy uczniami, jak był łagodny nauczyciel, to klasa szalała. Ale jak był cięty i ostry, to wtedy klasa się uporządkowywała. I cicho było, jak makiem zasiał. A dlaczego? Powinno być odwrotnie. Przychodzi łagodny, spokojny nauczyciel i klasa powinna się wyciszać, uspokajać. Taka jest natura człowieka, zawsze przeciwko. Ale mimo wszystko jest to coś, co jest łagodnością, ponieważ łagodność przekonuje kogo? Tak, tych, którzy poznali swój charakter, swoją naturę, zło i zdają sobie sprawę, że już zdeptali nie jeden piękny kwiat w swoim życiu i nie chcą zdeptać tego najcenniejszego, najważniejszego. I wtedy oni szanują łagodność i doznają, że naprawdę tego potrzebowali. Czy ci potrzebowali bicia w Egipcie? Chcieli wrócić pod bicz. Uważali, że to nie jest złe. A jak łagodnie do nich podchodził Mojżesz. Ile znosił tych wszystkich rzeczy, jak wstawiał się za nimi, jak prosił za nimi. I co? I go lekceważyli. Dlatego łagodność jest pięknem, ale mało kto zwróci na to uwagę. Jest jakby przedstawicielem Boga, który taki właśnie jest. Nierychły do gniewu, niemściwy, ale w swoim czasie on wywrze karę na tych, którzy zlekceważyli jego łagodność jego syna, łagodność apostołów. Otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci, żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Apostoł Paweł nie mówi o takiej miłości jakiejś takiej wymyślnej. On mówi o praktycznej miłości, o życiu, które miłując oddaje siebie dla tych, których miłuje. To nie jest miłość, że człowiek mówi, ja cię miłuję. Miłość pochodząca od Boga, ona kładzie swoje życie dla tych, których miłuje, aby ono było spożytkowane. Tak Jezus położył życie za mnie i za ciebie, bo umiłował nas do końca. On nie mówił o miłości i potem sobie poszedł do nieba. On położył swoje życie za moje i twoje grzechy, by każdy z nas mógł się uratować w tej krwi przelanej za nasze grzechy, za nasze złe życie. I to samo apostoł Paweł, on nie mówił tylko, on położył swoje życie, aby ono mogło służyć tej dobrej sprawie. Zapomniał o życiu dla siebie. Czy przez to był kochany? Co czytamy w Biblii? Wiecie, ludzie potrafią deptać to, co piękne. Ale lepiej docenić to, co jest piękne na ziemi. Bo tu na ziemi jest wybór, decyzja, co wybierzesz, czy Chrystus, czy Belial. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. I apostołowi w tym momencie nie chodzi o to, żeby ich zdołować, chodzi, żeby im pokazać. Widzicie, nie przyszliśmy, żeby was wykorzystać, ale by dać się wykorzystać przez was. To jest olbrzymia różnica. Czy chcesz tak miłować, żeby dać się wykorzystać przez innych? Bo to jest dopiero miłość. Dać się wykorzystać przez innych. Wielu powie, to zmarnowane życie. Wykorzystają cię i pójdą. Ale ilu skorzysta? Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą, wy jesteście świadkami Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali i zaklinali. Abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Zobaczcie, co on robił. On troszczył się o to, by ich życie było skierowane w kierunku Boga. On nie interesowało go, co oni mają, co posiadają. Jego interesowało, co Jezus Chrystus przyniósł im, aby oni mogli to zobaczyć i z tego skorzystać. On kochał ich naprawdę. Poświęcił swoje życie, żeby ci ludzie zobaczyli Jezusa. Nie tylko mówionego, ale zobaczyli go w życiu tego apostoła. Wiecie, ilu ludzi wykorzystuje innych ludzi, żeby na ich finansach sobie organizować w czasy, kupować samochody i inne rzeczy. Dlatego Paweł w pewnym momencie napisał, oni nie szukają waszego dobra, oni szukają czegoś innego. Ale Paweł szukał dobra i dlatego mówi, ja nie żyłem po to, żeby wam stworzyć fajną grupę. Ja żyłem po to, żeby was odwrócić od ciemności do światłości. Kto lubi być odwracany od ciemności do światłości? Tylko ten, który chce się dać uratować. Bo jeżeli odwracasz kogoś, komu nie zależy na uratowaniu, to ten człowiek mówi, przestań mnie obciążać. I tak mam dosyć już ciężarów na swoim życiu, a ty jeszcze pokazujesz mi następne obciążenia, które muszę wykonać. Daj mi w końcu spokój i przestań już kierować mnie w światłość, żebym coś zobaczył. Ja i tak mam dosyć już pracy z tym. A jednakże Paweł mówi, musicie całkiem się odwrócić w kierunku Boga. Musicie zobaczyć cenność Chrystusa w pełni, żeby skierować się tam, gdzie jest potrzeba, ku wieczności. A więc Paweł pracował mimo tego, że nie był lubiany, w kierunku ich zbawienia. I dopiero kiedy oni oglądali to zbawienie w swoim życiu, wtedy zaczynali cenić to, co uczynił Paweł. To jest tak jak z rodzicem, który pracuje i przynosi to, co smakuje jego dzieciom. I one cenią to, że ten rodzic wykonywał pracę, ponieważ mogą się cieszyć tym, co z tej pracy mogli teraz by skorzystać. Paweł pracował, żeby przynieść im to, co cenne, co wieczne, co prawdziwe. I kiedy oni cierpią, on im pokazuje siebie, pokazuje, że on dalej ma plan ich napominać, mimo tego, że cierpią. To jest najtrudniejsze zadanie, jakie można wykonać. Gdy ktoś cierpi, nie głaskać go tak jak ludzie i mówić, wiesz, to naprawdę bardzo trudne, no ale co zrobić? On pokazuje im w cierpieniach, rośnijcie dalej. Dalej jest to Boża droga. To nie jest coś, co przypadło na was i Bóg o tym nie wie, Bóg o tym wie. Bo skoro Chrystus powiedział, że skoro ja cierpiałem, wy cierpieć będziecie, to znaczy, że wchodzicie w to, co Jezus powiedział, a więc dalej, rośnijcie. Zobaczmy, jak w 4 rozdziale mówi apostoł Paweł. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przekazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Czy ktoś by tak umiał pocieszać? Dlaczego Paweł uznał, że to jest prawdziwe pocieszenie? Bo tak Bóg go pocieszał. Kiedy Paweł cierpiał, Bóg go prowadził jeszcze głębiej w społeczność z sobą i Paweł doświadczał uświęcania w czasie tego Bożego pocieszania. Czuł, że coraz bardziej może być z Bogiem na jego pragnieniach, na jego woli. A więc Paweł stosuje dokładnie ten sam sposób pocieszenia. Prowadzi ich bliżej do Boga, aby oni nabrali jeszcze więcej sił w cierpieniach i żeby mieli śmiałość stanąć przeciwko i powiedzieć nie i koniec. Nie będziemy żyli w kłamstwie. Prawda przyszła do nas i tylko w prawdzie chcemy żyć. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca, to odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. A więc Paweł, pocieszając ich, prowadzi głębiej i dalej. To jest piękne, powiem wam, kiedy widzisz człowieka, który miłując ciebie, zdaje sobie sprawę, ale on uważa, nie zmarnuj tych cierpień, nie zmarnuj tego, gdy cierpisz, wykorzystaj to i przychodź bliżej Boga, ponieważ nie cierpisz za swoje grzechy, ale cierpisz z powodu tego, że stałeś się wyznawcą czy wyznawczynią Jezusa Chrystusa. Przybliżaj się dalej, niech to nie odrzuci cię, gdyż Bóg prowadzi nas przez ogień, przez doświadczenie i przez próby. Niech to nie będzie dla ciebie czymś, że Bóg cię teraz karze, Bóg cię teraz uczy jak syna i ćwiczy w tym doświadczeniu. Piękny jest ten list, prawda? Zamysł Pawła jest taki sam cały czas. Jesteście na dobrej drodze, rośnijcie dalej. To, co Jakub też pisze o doświadczeniach, rośnijcie dalej. Chyba, że z powodu grzechu by cierpieli. Wtedy Paweł inne słowa by do nich stosował, ale cierpieli nie z powodu grzechów, tylko z powodu należenia do Jezusa Chrystusa. A więc w ten sposób Paweł ich posilał, pokrzepiał. A potem pisze zaraz Bo jeszcze wcześniej może przytoczę te słowa z tego drugiego rozdziału, 19, 20 wiersz. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Bo kiedy oni trwali w Panu, to było to coś cennego, bo to, że Paweł pracował, nie było to nadaremno. On nie pracował dla pustego worka. On pracował, aby był napełniony tymi, którzy do Pana mają przychodzić i mają wytrwać w tych doświadczeniach. A potem im pisze o tym, że Pan wróci, że przyjdzie dzień, kiedy wszyscy spotkamy się z Panem Jezusem. On, pouczając ich o uświęceniu, też wskazuje im na to, to ma sens, bo bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana, a Pan wróci. A więc gdy cierpicie, nie odwracajcie się do tyłu i nie mówcie, a za co nas to spotyka, ale cierpiąc, przybliżajcie się do Boga, bo poznając Go, będziecie jeszcze bardziej mogli zrozumieć, że to On pracuje nad wami, aby was jeszcze bardziej umocnić w swoim Synu Jezusie Chrystusie. To są wszystko narzędzia, a On pracuje nad wami. On ma moc zachować, przeprowadzić. Znamy wiele jakichś świadectw ludzi, którzy przeszli przez więzienne doświadczenia, przez bicie, katowania i wygrali bitwę. Wygrali tam bitwę, co jest, wydaje się, przecież człowiek jest człowiekiem, czuje ból czy inne rzeczy, a później oni pokonywali wroga i wygrywali bitwę. To Pan czyni to. To Pan daje siłę swemu ludowi. Piękne słowa apostoła. A więc czy potrzebni są starsi, którzy znają wolę Bożą? Czy potrzebni są tylko ludzie, którzy mówią o sobie, że znają wolę Bożą? Co znajdujemy na przykład w tym liście do Hebrajczyków, w tym ostatnim rozdziale, 13? Bądźcie, 17 wiersz, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Ktoś może nie ma świadomości, że jest odpowiedzialność starszych. Z jednej strony podwójna cześć, a z drugiej strony większa odpowiedzialność. Czuwanie nad duszami innych, zdając sobie sprawę też czuwania nad swoją. To jest wielka odpowiedzialność przed Bogiem i Bóg nie wystawia byle kogo do tych zadań. On najpierw przyprowadza człowieka do tego, żeby ten człowiek mógł być w tym miejscu i dopiero wtedy stawia człowieka na tej pozycji. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż wyszłoby wam to na szkodę. A więc chodzi o to, by to, co się dzieje, aby mogło się dziać w atmosferze szczęścia i zadowolenia, wdzięcznych serc, a nie w tym, co jak Mojżesz w pewnym momencie nie zdzierżył już, ten najbardziej spokornych z ludzi, nie wytrzymał tej presji i z tego powodu nie wszedł do ziemi obiecanej. Doprowadzili go do takiego stanu, że zasmucili go tak, że nie umiał sobie już poradzić z tą sytuacją. Nikt z nas chyba nie przeżył i nie przeżyje tyle, co on przeżył od tych, których umiłował. O których się troszczył i starał. To samo apostoł Paweł bardzo wiele przeżył z tego powodu. Wiele odrzuceń, wiele pomówień, oskarżeń. A jego mowa to do niczego, są lepsi i tak dalej, i tak dalej. Musiał się tłumaczyć. Mówił, czy ja się muszę przed wami jakby tłumaczyć? Przecież wy sami widzieliście i powinniście to rozumieć. A pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział, 17 wiersz. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. I znowuż mamy pouczenie pańskie, gdzie pokazane jest to, żeby troszczyć się o te sprawy, nie walczyć, nie przeszkadzać, ale troszczyć się o to, by sprawa Boża mogła być pełniona w zadowoleniu z wdzięcznego serca. Czy dzieci Twoje rozumieją wszystkie Twoje decyzje, które Ty, ojciec czy matka, podejmujecie w swoim domu? Nie rozumieją. I może im się wydawać, że to nie są dobre decyzje. Dziecko nie chce zjeść jedzenia, ale chce cukierka. A ty decydujesz, że nie dostanie cukierka, ma zjeść to jedzenie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to jedzenie jest bardziej potrzebne temu dziecku niż cukierek. Ale dziecko się buntuje i stawia, bo ono uważa, że cukierek lepiej pasuje temu dziecku niż to jedzenie. Jest niezgodność zadowolenia. I co, przegrywasz, dajesz cukierka, mówisz trudno, nie dostaniesz jedzenia, nie chcesz jeść, to masz cukierka i tyle. Czy nie, czy mówisz nie? Ponieważ wiesz, że dziecku twemu potrzebne są te rzeczy, które są w pokarmie, a nie to, co jest w tym cukierku w tym momencie. I tak samo jest i w sprawach Bożych. Zdaj sobie sprawę, że temu wierzącemu jest to potrzebne, a nie tamto. I człowiek może sobie myśleć, nie, ale ja już czuję, że ja mogę w tym być. Ty mówisz, nie, bo polegniesz, padniesz w tych sprawach. Nieraz były ostrzeżenia do kogoś i ktoś uznał, że nie, poradzę sobie. I okazało się, że nie poradził. A to często nie poradził, to jest z wejściem w grzech. Człowiek myśli sobie, ja będę stać na straży tego, co Chrystusowe, a ty wiesz, że kiedy ten człowiek tam pójdzie, to przegra z diabłem, bo tam Pan z tym człowiekiem nie pójdzie. No i później człowiek mówi, ale ja sobie poradzę, idzie i przegrywa z diabłem, bo tam Pan z tym człowiekiem nie poszedł. Ty wiesz, że Pan tam z nim nie pójdzie, bo to nie jest miejsce, do którego Pan posyła tego człowieka, ale człowiek uważa, że no pójdzie i przecież on dla Pana to zrobi. Ale to jest tylko myślenie, które diabeł wpycha. Dziecko też mówi, ja sobie poradzę, daj mi ten toporek, ja też porąbię tata to drzewo. Tak, ma półtora roku. Daj mu toporek, niech porąbię to drzewo. No dasz? No wiesz, że to jest twoje dziecko. Jak sobie obetnie palca, to przecież to twojemu dziecku będzie w tym momencie krzywda siedziała. No nie chcesz krzywdy swojego dziecka, bo go kochasz. I tak samo jest w chrześcijańskich sprawach. Nie chcesz krzywdy tych ludzi, bo ich kochasz. Chcesz, żeby wygrali, żeby doszli cali, a nie z poobcinanymi palcami, z nogami gdzieś w gipsach czy w innych rzeczach, żeby poturbowani. A więc w tym momencie apostoł, troszcząc się, pokazuje uporządkowanie. Boże uporządkowanie. W swoim życiu spotkałem się z wieloma podważaniami tego, co robię. Tylko każdy powinien się zastanowić, czy zdaje sobie sprawę, czy ja to robię z Boga, czy nie. Czy jest na tyle mądry, czy mądra, rozsądny, czy rozsądna, żeby ocenić to, czy to jest z Boga, czy też nie. Wiele rzeczy, które się wydarzyło, opisane są w Biblii. Ludzie osądzili, że to nie jest Boga. Osądzili Pana Jezusa, że On nie mógł przyjść od Boga. Dlaczego? Bo uważali, że gdyby przyszedł od Boga, to byłby inny, byłby waleczny, zwycięski wódz, który poprowadziłby do zwycięstwa. A tu przychodzi cieśla, nie ma armii. I ocenili, że to nie może być ktoś od Boga. Ludzie w ten sposób często oceniają. A jak dobrze jest wtedy zrozumieć to i zobaczyć, co się dzieje z ludźmi, którzy sprzeczają się z tym. Czy oni zyskują w sprawach Bożych, czy tracą. Bóg zawsze będzie miał swój porządek i zawsze w tym porządku On ma swoich ludzi, od których wymaga, aby oni trwali w tym, co On ich nauczył. Jeśli ten człowiek odstąpi od tego, co Bóg go nauczył, ten człowiek poniesie też konsekwencje. Czy to łatwe być starszym? Nie. To są dobre pragnienia, być starszym, ale trzeba do tego dorosnąć. Trzeba dojrzeć w doświadczeniach, w cierpieniach, bo potrzebni są starsi. Potrzebni są ludzie, którzy znając Boga, wiedzą, co jest dobre i co złe. Ludzie, którzy zdają sobie sprawę z charakterów, jakie mamy, my ludzie. Jeżeli nie działa jeden sposób, to musi zadziałać drugi sposób. Czy dobrą rzeczą jest zawiązywać pysk młócącemu wołowi, że padł w końcu ze zmęczenia, pracując, a nie karmiąc się? Paweł mówi, czy my nie mamy pierwszeństwa, żeby się karmić? Czy siewca, który sieje, nie ma pierwszy spożywać z tego, co robi? Ale Paweł mówi, ale my z tego nie korzystaliśmy. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Apostoł Paweł używa tu pięknych słów, które pokazują. 6 rozdział, 10 wiersza. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. A więc zobaczcie, co pochwala apostoł Paweł, kiedy pisze to. Pochwala służbę. Gdy służymy w służbie u jednego władcy, u Jezusa Chrystusa, kiedy w jednym duchu służymy, aby praca Pańska posuwała się dalej, Pan pamięta o wszystkich dobrych rzeczach, które w tym zostały uczynione. To jest cenne, że On pamięta o tym. Pamiętacie Nehemiasza, który mówił co rusz, Panie Boże, pamiętaj mi o tym, co zrobiłem. Bo zależało mu na tym, bo troszczył się o Boże sprawy, poświęcił wiele, prawda? Inni namiestnicy wykorzystywali ludzi, a on wykorzystał siebie. To, co miał, składał na to, żeby mogło służyć ogółowi. A więc nie zależało mu na tym, żeby zbudować imperium, zależało mu na tym, żeby Bóg był uwielbiony w tym miejscu. Zagonił wszystkich do roboty tam, budowali ten mur. Mieli problemy, bo bali się wrogów. Chcieli uciekać z budowy, a on mówi, zostańcie, Bóg jest z nami. Dokończmy to, cośmy zaczęli. A więc pokazywał, że to nie jest pomysł Nehemiasza, tylko pomysł Boga, żeby odbudować mur Jerozolimy, świątynię i żeby zamknąć to przed tymi wszystkimi wstrętnymi ludźmi, którzy sobie chcieli zanieczyszczać to wspaniałe miejsce. No i osiągnęli to. Był kuszony, nawet prorocy prorokowali w ten sposób, żeby go wciągnąć w pułapkę. Straszony był. Próba była wciągnięcia go przez tamtych. Mówią o tobie, że ty chcesz zostać królem w Izraelu, że ty dlatego to robisz, żeby się ogłosić. Nawet masz już ustalonych proroków, którzy będą prorokowali o tobie, że ty jesteś tym królem. Chodź, pogadamy. Nie mam czasu. Mam zbyt dużo zajęć, żeby zrezygnować z tego. Pokazał swoim całym życiem, że był zainteresowany Bożą sprawą. Miał kłopoty? Bardzo dużo. Wyjechał tylko i co się stało? Już sobie załatwili miejsce w miejscu, gdzie powinno być składowane to, co jest te święte naczynia pańskie. Już sobie hotelik drugi mu załatwił, żeby on miał gdzie sobie spać. Bardzo szybko zaczęli niwelować tą pracę Nehemiasza. No i mija pewien czas, Nehemiasz wraca z powrotem. Patrzy, mówi, ach, dobra, jadę z powrotem do króla. Co ja tu będę robił? Pracowałem, ledwo wyjechałem, już popsuli to wszystko, co ja zrobiłem. Po co tu robić w ogóle cokolwiek, tak? Czy tak, czy inaczej? Nie, wjeżdża, wyrzuca te wszystkie rzeczy, oczyszcza cały teren, każe oczyścić w Boży sposób, z powrotem Boże naczynia w to miejsce wprowadzić i ma być tak, jak chce Bóg. I koniec. To dobrze czy źle? No dobrze, że był zdecydowany, żeby Bóg miał tu miejsce, a nie ludzkie konszachty czy cokolwiek innego. A więc w każdym miejscu spotkamy, że jeżeli chcemy służyć Bogu, to On musi stanąć na pierwszym miejscu w naszym życiu. To nie jest tak, że ja sobie mogę dać trochę ze swego życia i Bóg będzie zadowolony. Pan Jezus powiedział, życie za życie czy nie? Oddaj mi swoje życie cwaniaka, a ja ci dam życie sługi. Chcesz? Ale sługa będzie tam, gdzie Pan. Czy jesteś zadowolony z tej wymiany? Jestem zadowolony. A ty? Czy podoba ci się służba? Taka służba, że do końca, do śmierci. Bez emerytury. Do ostatniego tchnienia. No tak czy nie? No musi ci się podobać, jeżeli chcesz być tam, gdzie Jezus. No bo tam Jezus poszedł, sługa Boży. A więc nie może być tak, że ty się zastanawiasz, czy warto, czy nie warto. To jest coś, co przyszło do nas wraz z Chrystusem. W ten sposób żyli wszyscy Boży ludzie. I dlatego to jest lekcja z Biblii. Tak samo żył apostoł Paweł i o tym myślał cały czas. Zobaczcie później w tym pierwszym Tesaloniczan, jak on kończy ten list. On pisze im 23, 24 wiersz. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. To jest najsilniejszy atut, jakikolwiek dysponuje człowiek na ziemi. Bóg podjął się tego, aby tak się stało. I jeśli Bóg się podjął, to tak się stanie, ale wy wytrwajcie, należąc do Boga. A Bóg was przeprowadzi przez cierpienia i przez śmierć, przez wszystko i będziecie w niebie. Będziecie się radować całą wieczność, ale wytrwajcie do końca, nie zrezygnujcie. Bóg jest waszym gwarantem. I to jest chyba najlepszy atut w chwili doświadczeń czy cierpień. Bóg jest gwarantem tego, że warto. Tak to jest. Wygraj tą bitwę. Możesz myśleć, że inaczej można wejść do wieczności. Ja wiem, że jest tam Bóg, który posłał swego Syna jako sługę i który zniósł wszystkie przeciwności na tej ziemi i tak wygrał bitwę z diabłem. I powiedział, a ty pójdź za mną i naśladuj mnie. To jest droga do Boga. Nie ma innej, nigdy nie będzie. Jeżeli chcemy wygrać w dzisiejszych doświadczeniach, one są bardzo duchowo silne. Wielka presja jest wroga, niszcząca presja, która atakuje ludzi i potrzebujemy wygrać w tej bitwie, aby nie poddać się temu. To, co powiedział Jezus, musi być dla nas najcenniejsze i najważniejsze. Mogę umknąć od tego i zaoszczędzić sobie trochę z tego życia i stracić wieczność. Albo nie umykać od tego, stracić te trochę życia i zyskać wieczność. Pomyśl, co jest lepsze. Nikt cię nie zmusza do służby u Chrystusa. Ale pamiętaj zawsze, że w tej służbie jest nie tylko mowa, ale i czyny. Jezus nie tylko mówił, lecz czynił to, co mówił. Pamiętaj, że to jest sprawa zwycięstwa. Pamiętaj, że Bóg cię nie potępia. Bóg widzi twoje dobre rzeczy, które wykonałeś czy wykonałaś, ale Bóg ma dalej sprawę ze złymi rzeczami. A stąd to uświęcenie. Bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Pamiętaj, że Bóg nie mówi, jesteś beznadziejny czy beznadziejna. Bóg daje nadzieję i mówi, ale musimy załatwić tą sprawę, która cię trzyma przy tym, co jest złe. Bo cię kocha, bo chce twojego dobra, bo zależy mu na nas. Amen.